Dziś drugi dzień. W wielu miejscach w kraju trwają obchody upamiętniające żołnierzy wyklętych. W kościele garnizonowym w Toruniu przed chwilą rozpoczęła się uroczysta msza święta w intencji żołnierzy zamordowanych przez komunistów. Po Eucharystii ulicami miasta przejdzie marsz z udziałem grupy rekonstrukcyjnej. Na rynku staromiejskim odbędzie się także inscenizacja historyczna. Można także zobaczyć wystawę przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej pod tytułem Żołnierze Wyklęci. Jak zauważa profesor Wojciech Polak, historyk, żołnierze wyklęci to nie tylko ci walczący z bronią w ręku, ale także całe podziemie zaangażowane w walkę z komunistycznym oprawcą.
Musimy pamiętać, że tych żołnierzy wyklętych było prawdopodobnie nawet do 200 tysięcy, z tym, że tu należałoby sprecyzować, że około 20 tysięcy było w lasach, natomiast reszta to była konspiracja cywilna. Znaczy, do tego pojęcia zaliczamy także tych cywilów, którzy tworzyli różne struktury konspiracyjne, drukowali gazetki, ulotki, pisali hasła na murach. To na przykład ogromna ilość młodzieży zaangażowanej w konspirację szkolną, młodzieżową, którzy potem na długie lata trafiali do więzień czy do kopalń, do przymusowej pracy, więc często tracili zdrowie. Do dzisiaj często są schorowani z tego powodu.
Tymczasem ulicami Gdańska o godzinie 17.45 wyruszy Marsz Pamięci. Poprzedzi go apel poległych przy symbolicznych grobach Inki i Zagończyka. Następnie w kościele świętej Brygidy o 18.30 sprawowana będzie msza święta w intencji żołnierzy wyklętych. Z kolei o godzinie 18.00 w Gdyni rozpocznie się drugi Marsz Pamięci żołnierzy wyklętych. Także nasi rodacy przemaszerują dziś ulicami Londynu. Zbigniew Mogielnicki mówi, że w ten sposób Polacy zagrożą granicą, chcą podtrzymywać pamięć o tych, którzy walczyli o lepszą i wolną Polskę.
O 14 na Trafalgar Square chcielibyśmy z flagami po prostu przejść, pokazać, że pamiętamy i zawsze będziemy pamiętać. Wiemy, że jest tutaj dużo Polaków, którzy zapominają może trochę o swojej ojczyźnie. My chcemy pamiętać, chcemy dotrzeć jak do największej liczby ludzi, także tutaj mieszkających, i aby ta śmierć tych właśnie żołnierzy wyklętych nie szła nadaremno, a właśnie na ich jakby śmierci była budowana lepsza ta Polska.
Podobne uroczystości ku czci żołnierzy wyklętych trwają dzisiaj także m.in. w Rzeszowie, Bydgoszczy, Krakowie, Grudziądzu, Szczecinie, a także w Warszawie. Unii Europejskiej nie podoba się obowiązująca obecnie stawka podatku VAT na wyroby medyczne. Dziś jest to 8%, Unia Europejska domaga się podniesienia do 23%. Eksperci ostrzegają, że to może doprowadzić do bankructwa polskie szpitale, które i tak są w opłakanym stanie. Jeśli Polska nie dostosuje swoich przepisów do unijnych zaleceń, grozi jej skierowanie sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wzrost stawek podatku VAT na wyroby medyczne spowoduje wzrost długów szpitali nawet o 15%, alarmuje były wiceminister zdrowia, poseł Bolesław Piecha. Co więcej, szef Sejmowej Komisji Zdrowia zauważa, że w Polsce i tak mamy wystarczający bałagan, jeżeli chodzi o opodatkowanie podatkiem VAT narzędzi i aparatury medycznej. Sprzęt medyczny obłożony jest preferencyjną stawką VAT 8%, ale już części zamienne do tego sprzętu stawką 23%.
Jeżeli miałaby wejść stawka 23% VAT-u, biorąc pod uwagę, że polskie zakłady opieki zdrowotnej, szpitale zwłaszcza i prywatne, nie są płatnikami VAT-u z tego powodu, że świadczenia zdrowotne, czyli usługi zdrowotne, czyli leczenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, byłby to wzrost kosztów funkcjonowania przeciętnego szpitala przynajmniej o 10 do 15%. Jeżeli, a to wiemy z oficjalnych źródeł Ministerstwa Zdrowia, jeżeli dzisiaj zadłużenie szpitali sięga 11 miliardów złotych, to w prosty sposób przełożenie tylko tego podatku VAT spowodowałoby 10% wzrostu zadłużenia szpitali tylko z tytułu VAT-u, czyli już byśmy mówili o 12%.
W takiej sytuacji rząd Donalda Tuska powinien robić wszystko, aby nie doprowadzić do wprowadzania unijnych przepisów, dodaje poseł Bolesław Piecha.
Rząd powinien wszelkimi siłami bronić się od narzucanych przez Europę różnych systemów podatkowych. Nie jest to łatwe, ponieważ rząd, no, za bezdurno mówiąc tak bardzo mocno i bardzo kolokwialnie, przyjął pakt fiskalny, w tym powolutku zaczyna się zobowiązywać, żeby wszystkie sprawy związane z prawami podatkowymi na razie na innym poziomie, na poziomie budżetów państw, były w Europie jednolite. Polski po prostu na to nie stać. I wydaje mi się, że stanowisko rządu powinno być tutaj jednoznaczne. Weto dla takich rozwiązań.
Solidarna Polska domaga się informacji rządu na temat stanu realizacji projektów infrastrukturalnych, sposobu ich kontroli i zwalczania korupcji w związku z inwestycjami realizowanymi w naszym kraju. Skala korupcji powoduje, że mamy w Polsce najdroższe inwestycje w Europie. Największym problemem jednak, jak stwierdził poseł Arkadiusz Mularczyk, jest to, że te inwestycje już po kilku miesiącach nie nadają się do użytkowania. Przykładem może być lotnisko w Modlinie. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska przypomniał, że premier Donald Tusk jeszcze niedawno mówił o zaufaniu dla obywateli i społeczeństwa. Oznaczało to, że premier i podległe mu służby nie będą w sposób skuteczny walczyły z przestępczością. Efektem tego odpuszczania, jak zaznacza polityk, jest największa w historii skala korupcji przy zamówieniach publicznych.
Ta sprawa jest niezwykle ważna, ponieważ te wszystkie środki budżetowe oraz środki z Unii Europejskiej, które otrzymaliśmy na duże projekty infrastrukturalne, wiele na to wskazuje, w olbrzymiej większości po prostu są rozkradane, a inwestycje, które są wykonywane, są poniżej pewnych standardów i jakości. Dlatego Solidarna Polska składa taki wniosek o informację bieżącą, informację do pana premiera na temat stanu realizacji tych inwestycji i działania tzw. tarczy antykorupcyjnej w tej sprawie.
Stocznia Gdańska ogranicza produkcję statków i zamierza bardziej niż dotychczas skoncentrować się na produkcji konstrukcji stalowych i wież wiatrowych. Z powodu kłopotów finansowych do końca czerwca ma być zwolnionych 150 osób, czyli około 40% wszystkich zatrudnionych poza produkcją. Do końca roku zakład ma ukończyć dwie jednostki. Kontynuowana jest także budowa gazowca i kilku mniejszych jednostek. Rząd Donalda Tuska doprowadził do upadku przemysłowego w Polsce, podkreślają posłowie największej partii opozycyjnej. Przemysł stoczniowy umiera, stocznia, która zaczyna produkować elementy stalowe, przekształca się w zakład produkcyjny, który w żaden sposób nie służy związaniu gospodarki z morzem, podkreśla poseł Piotr Naimski.
Kilkaset kilometrów polskiego wybrzeża i sytuacja, w której stocznie polskie są likwidowane, a stocznie w Niemczech są wspierane, to jest sytuacja, która nie powinna trwać. Okazało się, że zamykamy stocznie i nie potrafimy znaleźć drogi formalnej do tego, żeby je wesprzeć. To jest oczywiście błąd.
Roman Gałęzewski, przewodniczący NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej, zauważa, że dalsza taka sytuacja spowoduje wypływ specjalistów z naszego kraju. Tymczasem odtworzenie tego kapitału w krótkim czasie jest niemożliwe.
Dla nas konkurencja jest na zachodzie Europy, a szczególnie na północy, z Norwegia, Skandynawia, gdzie no tam inny system jest podatkowy, tam są różnego rodzaju dotacje, różnego rodzaju zachęty, no i tam pracownicy zarabiają czasami 6, czasami 5 razy więcej niż u nas. My nie umiemy stworzyć warunków dla pracowników no, naszych i stąd no, tak zawsze będzie.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie na zachodzie kraju. Na wschodzie słabe i przelotne opady śniegu, po południu będą zanikać. Temperatura od 0 do 2 stopni na wschodzie, do 5 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy dość silny. W porywach do 55 km na godzinę, na Pomorzu i Wybrzeżu do 65 km na godzinę. Północno-zachodni na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.